Witam Was znowu nad listem do Galacjan. Wczoraj mieliśmy przerwę, bo znowu raperzy byli w naszej telewizji, ale mówili o Jezusie, stąd chętnie ustąpiłem miejsca. Dzisiaj wracamy do listu do Galacjan, już do ostatniego rozdziału. Pierwsze 5 wersetów dzisiaj, mam nadzieję, omówimy, czyli dalsza część zastosowania. Ale najpierw zachęta od Was.
Rafał Bąk, właśnie sobie uświadomiłem, że ja dalej segregowałem grzechy na lekkie i te ciężkie. Grzech to grzech. To jeszcze głos wtorku. Mhm.
Dzięki, bardzo trafna uwaga. To jest pozostałość katolicyzmu. Oczywiście grzechy mają różną siłę rażenia i tak dalej, ale jeśli chodzi o łamanie Bożego prawa, Bożej woli czy Bożej świętości, no to tu nie ma różnicy. Jeden najmniejszy grzech z naszej ludzkiej perspektywy, czy najmniej wydający się szkodliwy grzech, tak samo uderza w świętość Boga, jak i największy. Po prostu no już jak gdyby nie postępujemy w święty sposób. Słowo grzeszyć oznacza nie trafić do celu. Czyli czy nie trafisz, powiedzmy, 5 centymetrów, czy pół metra, czy w ogóle w tarczę nie trafisz, no nie trafiłeś do celu.
Konrad Trendota, na pocieszenie, przy prawdziwym nawróceniu widać od razu różnicę. To dla tych, którzy szukali lub szukają wiele lat.
Tak, bo mówiliśmy, no jak rozpoznać takie fałszywe i prawdziwe nawrócenie. Także rzeczywiście, kiedy już to prawdziwe się człowiekowi przydarzy, tak powiem ironicznie, no to wtedy wie doskonale o tym. Podobna analogia jest z małżeństwem w liście do Efezjan. Porównanie jest związku Chrystusa z każdym z nas z więzią między mężem a żoną. No nie znam męża, który by nie wiedział, że doszło do małżeństwa. Ktoś chce się pomodlić na początek? Proszę.
Dziękujemy Ci, nasz dobry Ojcze, za dzisiejszy dzień, za to, że mamy siebie nawzajem, za to, że mamy też technologię, która pozwala nam łączyć się z naszymi braćmi i siostrami na całym świecie. Dzięki Ci, Panie, za to, że przede wszystkim dałeś nam zbawienie całkowicie za darmo, pomimo, że grzeszyliśmy i niekiedy dalej grzeszymy. Chwała Ci, Panie, za te studium, za to, że wpadliśmy na pomoc dzięki Twojej podpowiedzi, aby je utworzyć. Dzięki Ci, Panie, że potrafimy właśnie wykorzystywać ten wiatr, który niesiesz. Chwała Ci, Panie, za wszystko, co nam dajesz. Amen.
Amen. 6 rozdział, od 1 do 5. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Narracja idzie dalej, ale w tym momencie ją przerwiemy. Czy dzisiaj jakieś mamy teksty, znaczy słowa greckie, które no silnie odbiegają od tłumaczenia? Gdzie by można podejrzewać, czy gdzie by warto sprawdzić? No na przykład ta łagodność, już raz przy owocu ducha niedawnośmy o tym mówili. No zobaczmy w tym duchu łagodności, co to za greckie słowo jest. Jest z nami nasz nauczyciel greki, Rafał?
Tak jest i witam wszystkich. No to jest, to słowo wywodzi się z tego samego, to jest to samo co praftis. Było na liście tego owocu Ducha Świętego, więc to znaczyło skromność, pokora. Mhm.
Czyli łagodność nie oznacza wcale formy, że wiecie, że ja mu tam grzecznie, czy w takim sensie bez podniesionego głosu, czy bez jakiegoś zdecydowania, tylko bardziej oznacza postawę, z którą ja idę do tego człowieka. Jeśli go napominam, mam świadomość, że ja też nie jestem doskonały, że ja też jestem zbawiony z łaski, że jestem zbawionym z łaski grzesznikiem i staram się mu pomóc. W duchu cichości, no to też nie tak za bardzo. Najlepiej to z pokorą chyba, nie? To nie wiem, czy Rafał byś się zgodził, że na polski poprawiajcie takiego w duchu pokory chyba, tak ja bym to, żeby oddać zamysł tekstu greckiego.
Tak, do takiego wniosku doszliśmy poprzednio, analizując właśnie to słowo na liście owocu Ducha Świętego.
Zawsze takie trudniejsze miejsca warto w tłumaczeniu gdzieś sobie zaznaczyć, bo pamięć jest ulotna. Czyli już tu wiemy, że chodzi o takie braterskie podejście. Zresztą zobaczcie, że kontekst potwierdza przyjęcie tego znaczenia, bo tu często przy słowach bogatych, wieloznacznych kontekst nam naprowadza nas, które znaczenie. Zobaczcie, zaczyna się bracia, nie? Czyli ten kontekst braterski, równości tego, że my jesteśmy wszyscy grzesznikami zbawionymi z łaski. I później drugi werset, czyli kontynuacja, jak gdyby zastosowanie, jedni drugich brzemiona noście, czyli ewidentnie jest taki tu obraz pomocy albo takiego wspólnego ciągnięcia jakiegoś wozu, ciężaru czy dźwigania jakiejś belki długiej, że to razem robimy, nie? Czyli przyjęcie tutaj tego głównego znaczenia tego słowa jako pokora, jako takie zrównanie się z tym człowiekiem, a nie wywyższanie, jest jak najbardziej uzasadnione z tego braterskiego i takiego wspólnotowego kontekstu, ale też i zobaczcie, kontekst zaprzeczenia tu pojawia się, bo trzeci i czwarty, no może i trochę piąty, ale zaraz do niego przejdziemy, trzeci i czwarty werset pokazują postawę złą, nie? Tu jest ta postawa taka, powiedzmy, w duchu pokory, równości i braterstwa, że jeden grzesznik pomaga drugiemu grzesznikowi uporać się z grzechem, a nie tu jakiś, wiecie, święty, sprawiedliwy, z góry tam no, okłada bambusem jakimś tam jakiegoś niesfornego dziada, nie? Że całkiem inny tu obraz jest i rzeczywiście potępione jest właśnie to drugie. Zobaczcie. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten sam siebie oszukuje. Czyli tu zaprzeczeniem jest wywyższanie się. Nie? Bo akurat ty może dzisiaj nie masz jakiegoś problemu z grzechem, dlatego widać, że tu jest, jeśli ten brat zostanie przyłapany, no to ty nie masz problemu z grzechem, a on akurat ma. I jeśli ty przyjmiesz teraz taką postawę, no zobacz Boże, to ja to jestem gość, a to jakiś tam sędzia kalosz, nie? No to właśnie zrobiłeś to, co mówi werset trzeci. Pamiętamy taką sytuację, kiedy Jezus w świątyni, czy w synagodze, już nie pamiętam, chyba w synagodze to było, nie? Kiedy przypatrywał się i opowiadał o dwóch ludziach. Może mnie poprawcie, to można sprawdzić, nie? Nie pamiętam, czy to było w świątyni, czy w synagodze, ale nie ma to specjalnego znaczenia, że przychodzi faryzeusz i przychodzi celnik, czyli człowiek, który był na marginesie społeczności żydowskiej, taki trochę kolaborujący z władzą okupacyjną, zwykle nieuczciwy, bo w służbach, no to dzisiaj trochę też o 13 mówiliśmy, że w służbach różnie z tą uczciwością bywa, wtedy też było różnie, szczególnie w tych służbach skarbowych, nie? No, bo celnik, no to odpowiednik dzisiejszej służby skarbowej i faryzeusz przychodzi i patrzy na tego na tego celnika i mówi: Boże, jak Tyś mnie dobrze zrobił, że ja tu taki święty jestem, a nie tak jak ta dziadyga, która tam gdzieś w kącie ledwo weszła, boi się dalej nawet wejść, tylko gdzieś tam w kąciku sobie siedzi, nie? No a w tym czasie ten właśnie z tych służb modli się w ten sposób: Boże, przebacz mi grzesznikowi. Ja wiem, że jestem takim synem, ale do Ciebie przychodzę po łaskę. Nie? I teraz Jezus pyta swoich uczniów po tym przykładzie, jak myślicie, który wyszedł usprawiedliwiony, nie? Czy którego modlitwa dotarła do Boga. Nie? To oczywiście jest jeszcze porządek przedkościelny, przed wylaniem Ducha Świętego. Tu już mamy porządek Kościoła, tu już jest mowa o tym, że wy, którzy macie Ducha. A tak a propos, jak to jest przetłumaczone, Rafał? Macie Ducha, Duchowi, jakbyś tę frazę opisał z pierwszego wersetu?
W tym wyrażeniu nie ma czasownika, tylko jest pneumatikos w liczbie mnogiej, czyli duchowi. Wy duchowi jest dosłownie.
Czyli można by to jak gdyby zestawić z listem do Koryntian czy z innymi miejscami, gdzie jest wy cieleśni, nie? A tu jest wy duchowi. Tu cieleśni to od słowa sarx, tego, czyli pozostałość grzesznej natury w nas, to co właśnie są te żądze, pokusy i tak dalej. No i zaprzeczeniem tego jest ci, którzy są pod działaniem ducha, czyli tu duchowi. I trzeci werset pokazuje właśnie takie nie w tym, w duchu pokory, tylko wywyższania się, napomnienie, że ja jestem lepszy przez to, że aktualnie nie grzeszę, chociaż każdy, i ten, który aktualnie grzeszy, i ten, który nie grzeszy, został obmyty krwią Chrystusową i jest z łaski zbawiony. Także tu powód do wywyższania się jest żaden. I w czwartym wersecie pokazuje właściwy powód do chwały. Każdy bowiem niech bada własne postępowanie w odniesieniu do czego? Starajcie się znaleźć odpowiedź w tym tekście. W odniesieniu do czego mamy badać własne postępowanie? No może najpierw w odniesieniu do czego nie mamy badać. To będzie łatwiej. Zwykle ludzie oceniają swoje postępowanie, porównując się z innymi. Tak jak ten faryzeusz porównywał się z tym celnikiem. To jest zła droga według Boga. Nie porównuj się z innymi, jeśli chodzi o swoją aktualną kondycję duchową i tak dalej, bo ona ma, na nią wpływa wiele czynników. Nie? Nie ma sensu, żebyś porównywał się. Na przykład ty może jesteś już dojrzałym chrześcijaninem, tu jest jakiś młody chrześcijanin, na przykład on ma niezwykłe pokusy, ty nie masz żadnych, nie? I porównujesz, że on, patrz, no, upadł, ale nie wiesz, jakie ciężary, jaka pokusa na nim była, że on upadł, nie? A tobie akurat łatwo w tym momencie być, nie? Także absolutnie jest to zła droga, czyli porównywanie swojej, że tak powiem, świętości czy swojego naśladowania Chrystusa z tym, jak inni naśladują. Czyli z innymi nie, no to z kim mamy porównywać? Ktoś ma pomysł na naszych komunikatorach? Z kim mamy się porównywać według tego tekstu? No bo z innych tekstów to jeszcze można by może trochę to rozszerzyć, ale z tego wersetu czwartego. Z kim mamy się porównywać? Może z Biblii Tysiąclecia przeczytajmy ten werset, jeśli jest niejasny. Ma ktoś 6-4?
Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w drugim.
Może trochę lepiej. Czy komuś pomogło to rozszerzenie, znaczy zmiana tłumaczenia? Nie z drugim mamy porównywać swoje postępowanie, czyli z kim?
No, Jeśli mogę, ja myślę, że powinniśmy postępować, znaczy badać własne postępowanie na podstawie Słowa Bożego. Powinniśmy chyba zajrzeć do Hebrajczyków 4:12, gdzie pisze, że no, na podstawie Słowa Bożego powinniśmy się sami osądzać.
Myśl dobra, ale nie z tego tekstu. Bo ten tekst jasno mówi, z kim mamy się porównywać. Oczywiście można powiedzieć, że Słowo Boże, można powiedzieć z Bogiem, możemy ze świętością Boga, ale ten tekst o tym nie mówi. Ten tekst mówi o porównaniu z kimś konkretnym. Z kim?
Mrówka z samym sobą.
No bardzo dobrze. Znaczy, mrówka to ksywka, znaczy pseudo. Z samym sobą, tak. Mamy oceniać swoje postępowanie, czy jest lepsze niż było wczoraj, czy przedwczoraj, czy przed rokiem, czy przed tygodniem. Nie? No niekiedy niestety może być gorsze. To na przykład widzimy w liście do Efezjan w Apokalipsie. Nie? Mówi, wspaniale było, ale się teraz zepsuło. Teraz nie macie pierwszej miłości. List do Efezjan, o ile dobrze pamiętam, to jest drugi rozdział Księgi Apokalipsy. Nie? I mówię, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Czyli wspomnij swoje dawne życie, jak wspaniale kiedyś funkcjonowałeś. Czy tutaj stosuję tę samą metodę? Zobaczcie, 5:7. Biegliście dobrze. Kto wam przeszkodził być posłuszny prawdzie? Albo kiedy mówi o wcześniejszym życiu, kiedy do nich przyszedł, czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Nie? Wcześniej im mówił prawdę, go kochali. Teraz mówi im prawdę, go nienawidzą. Nie? Czyli ze sobą samym mamy siebie porównywać. Jeśli robimy postępy, to nie porównywać się z innymi, ze swoimi rówieśnikami, z ludźmi w kościele, czy tam, nie wiem, ze swoimi przyjaciółmi, tylko porównywać się ze sobą samym. Tu będziesz widział, czy zrobiłeś progres. I to jest, jakby to powiedzieć, porównanie fair. Bo jeśli porównujesz się z drugim człowiekiem, no to zwykle są inne warunki, w jakich funkcjonujecie. Nawet jak tak samo grzeszycie, to kontekst tego grzechu będzie inny u ciebie, inny u niego i porównanie jest nieadekwatne. Ale kiedy porównujesz sam siebie ze sobą, jak w takiej sytuacji na przykład walczysz z gniewem, no i wczoraj wybuchłeś, dzisiaj nie. O, to jest powód do chluby. To zrobiłeś postęp. Poprawiłeś się. Chwała Bogu. Skorzystałeś z Jego mocy. No jeszcze raz, może dla mnie to jest oczywiste, ale wydawało mi się po czasie, że to jest trudne pytanie. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie do chluby wyłącznie w sobie samym. Nie chodzi o to, żeby mówić, Boże, zobacz, nie potrzebuję Ciebie, dałem radę ze swoimi grzechami. Nie, to nie jest chluba w sobie samym, że ja jestem autorem tego sukcesu, tylko chodzi o porównanie ze sobą samym. Wczoraj się zachowałem tak, a dzisiaj, dzięki łasce Bożej, dzięki mocy Ducha Świętego, we mnie zachowałem się tak i chwała Bogu. A nie w porównaniu z drugim, czyli w porównaniu ze sobą. Nie w porównaniu z drugim, a w porównaniu ze sobą. No, tu jeszcze takie dwa wyrażenia chciałem skomentować. Najpierw to ostatnie. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Rafał, słowo ciężar, co tu nam mówi? 6:5, własny ładunek.
To jest fortion. Ładunek albo bagaż to słowo oznacza. Czyli...
Proszę, proszę.
Coś, co... podlega transportowi.
Mówię, aleś sobie nagrabił, nie? To tak, taki grecki idiom w polskim by tu pasował. Osobiście ja interpretuję, można się z tym oczywiście nie zgadzać i szukać, ale chodzi o to, że kiedy staniemy przed sądem Chrystusowym i to jest dla wierzących, choć są zbawieni, są uratowani od kary, są uratowani przed tym tak zwanym sądem ostatecznym, gdzie będzie otwarte zostaną księgi uczynków i wszyscy, którzy nie zostali zapisani, to jest 20 rozdział Księgi Apokalipsy, to opisuje wszyscy, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota, zostaną skazani na wieczną śmierć, to chrześcijanie też staną przed Trybunałem Chrystusowym i to na przykład w liście do Koryntian jest jasno pokazane, żeby odebrać nagrodę lub naganę. Czyli w niebie jedni, kiedy wejdziemy do nieba, to jedni z nagrodą, drudzy z naganą. Nie? I tu ten werset piąty, tak ja interpretuję, odnosi się właśnie do tego. To jest czytanie Biblii, a nie studiowanie, dlatego no, wiecie, można teraz podjąć próbę albo zaatakowania tej tezy, albo obrony i sprawdzać w innych miejscach Pisma Świętego. Ja tylko daję wam taką, no już, że tak powiem, coś, co przerobiłem, teraz pokazuję. I dlatego nie mamy się wywyższać w kontekście tych innych ludzi, bo nie będziemy, Bóg nie będzie nas sądził, jeśli chodzi o nagrodę, w porównaniu z innymi. O, byłeś lepszy niż tam średnia w twoim kościele, choć dam ci tam 3 miasta do zarządzania, czy coś takiego. Nie. Tylko będzie patrzył, czy dobiegłeś na metę w pełnym tempie. Nie? Czy dokończyłeś biegu. To jest zadanie, które Bóg przed nami stawia. I warto o tym pamiętać, że kiedy staniemy przed Chrystusem, nie będziemy mogli zwalać winy na kogoś innego, na okoliczności. Adam, pamiętacie, no zaraz zwalił winę na Ewę, a dokładnie na Boga. No to przez nią, którą ty mi dałeś. Nie? Większość ludzi powie, no a w moim kościele to sami złacy byli, no i dlatego ja też nic nie robiłem i złakiem byłem. Pewnie nie zadziała jednak takie. No to trzeba było szukać innego, trzeba było próbować naprawiać ten kościół, no trzeba było coś robić, a nie, że tak powiem, zajmować się grzechem i tak dalej. Nie? Czyli warto, żeby o tym pamiętać, że każdy z nas indywidualnie zda sprawę przed Chrystusem ze swojego życia. Mówię już o chrześcijanach, no bo jeśli jeszcze nie jesteś chrześcijaninem, no to bardzo, bardzo cię proszę, poważnie się zastanów nad swoją wiecznością, bo jeśli bez Chrystusa zastałaby cię śmierć, na wieki jesteś oddzielony od Boga i już nic nie będzie mogło w przyszłości tego stanu zmienić. A teraz z kolei możesz bardzo łatwo ten stan zmienić, ponieważ Chrystus za ciebie już wszystko zrobił, umarł na krzyżu Golgoty, za wszystkie twoje grzechy zapłacił karę i oferuje ci za darmo przebaczenie wszystkich, nawet przyszłych twoich grzechów. No, że tak powiem, rachunek ekonomiczny jest prosty, ale nie na ekonomii to polega. Dlatego mówię do chrześcijan teraz w tym 5. wersecie. I druga jeszcze myśl bardzo ważna do chrześcijan. Zobaczcie. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany, co to jest to przyłapany, jak to wcześniej wzięty zostałby? Pomożesz, Rafał? Jak to przetłumaczyć?
Tak, to jest od czasownika prolamvano. I ja przed sobą mam tylko Biblię Gdańską i Biblię Tysiąclecia i tam jest, w Biblii Gdańskiej to jest jakieś archaiczne tłumaczenie zachwycony, czy pochwycony, czy coś takiego, natomiast w Biblii Tysiąclecia jest, gdyby komuś przydarzył się jaki upadek. Natomiast na podstawie analizy tego słowa, to jest połączenie pro, co znaczy przed, i lamvano, wziąć, doszedłem do wniosku, że to musi znaczyć coś w rodzaju przyłapany, no i właśnie w tym tłumaczeniu brytyjska Biblia. Tak, świetnie to oddaje, tak.
No, wiadomo, że człowiek, tu jest mowa o jakimś grzechu, widać, który jest ukrywany, nie? Że człowiek, no, chrześcijanin popada w jakiś grzech, ale się z tym specjalnie nie chwali, ale gdzieś to wyjdzie, nie? No, zwykle tak jest, że nasz grzech wychodzi. Teraz, jeśli już ten grzech czyjś się ujawni, wy, którzy macie ducha, to jest też ważne, kto ma poprawiać. To tu nie chcę za długo mówić, ale ta przypowieść o belce i drzazdze, nie? Jest bardzo dobra. Człowiek, który sam trwa w jakimś grzechu, nie jest w moralnej kondycji, czy w duchowej kondycji, żeby poprawiać innego człowieka, który grzeszy. Jezus mówi, najpierw wywal tę belkę ze swojego oka, a potem to ziebełko już wtedy możesz wyciągać. Ale kiedy przyjdziesz z tą belą w swoim oku, na pewno to nie będzie Boże napomnienie, na pewno nie będziesz realizował woli Boga, tylko jakiś swój proces odciągania winy od siebie, poprawiania swojego samopoczucia, mszczenia się na kimś, czy jakimś tam, że tak powiem, robienia show, czy teatru, jaki to ty jesteś pobożny. Także ci, którzy są pod wpływem ducha, i to jużśmy mówili, i tu ten drugi nakaz związany z tym napominaniem, którym chciałem zakończyć. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Czyli mamy już naturę upadku. Ten człowiek został oszukany. Nie? 2 tygodnie temu miałem kazanie właśnie na ten temat za pomocą jakich kanałów kłamstwa diabła do nas przychodzą. I to naprawdę jest dość, tam chyba 10 my tych rzeczy, 10 czy 11 nawet, wymienili, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Warto sobie to, przynajmniej te teksty biblijne, przejrzeć. Ten człowiek został skuszony i poszedł w grzech. I teraz ty idziesz go poprawiać. Jakie niebezpieczeństwo jest przed tobą? Widzicie to? Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla ciebie. Dlaczego?
Bo jest pokusa. Ten człowiek może będzie tłumaczył się. Może cię przekona, że ma rację. I popadniesz w ten sam grzech może.
Na pewno było coś atrakcyjnego w tym, nie? Zresztą no, diabeł nie kusi nas nieatrakcyjnymi rzeczami. Coś było atrakcyjnego i ten mój brat, nie? Upadł. Czyli to była mocna pokusa. I teraz ty idziesz go poprawiać. To przygotuj się na walkę w tej dziedzinie. Bo ta pokusa będzie też oddziaływała na ciebie. Ona jest atrakcyjna, ale jeszcze ten brat czy siostra mogą oddziaływać na ciebie. I w jakiś sposób bardzo subtelnie przedstawiać ci uroki grzechu. Tak, ja wiem, że to tak, no nie powinienem, ale wiesz, jak bardzo musiałem, jakie to było ekscytujące i tak dalej. Rozumiecie, coś on może nawet, że tak powiem, niekoniecznie świadomie próbując ciebie wciągnąć w to samo, może taką rolę w twoim życiu odegrać. Tu tak wzmocniony ta sama rzeczywistość jest w liście Judy. Możemy na koniec tam przejść. To jest list Judy, 23 werset, o ile pamiętam. 22 i 23. Tam ogólnie jest jeden nakaz, kontekst jest, żeby wzrastać w świętości i zachowywać siebie samych w miłości Bożej. To jest 21. I teraz dla jednych, 22 czytam, dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą. Mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. Od razu, kiedy czytałem ten fragment z Galacjan, skojarzyłem ten, nie? Że tu idziesz go ratować, ale z obawą. I jest tutaj jeszcze dodatkowa, bo tu obawa to jest i w Galacjan, a tu jest jeszcze odraza do tego grzechu. I ta odraza jest troszeczkę tu zwiększona. Tu ta szata to jest, o ile dobrze pamiętam, takie słowo chiton, to oznacza taką jakby halkę, czy takie bieliznę, nie? Czyli taką coś, co przylega pierwsza... proszę.
Tunika albo koszula.
Coś, co pierwsze przylega do ciała. Na to później idzie jakiś płaszcz, czy jakiś tam kaftan, czy coś takiego, ale to jest ta pierwsza, nie? Czyli nie tylko do ciała masz mieć obrzydzenie, ale nawet jak gdyby do opakowania tego, nie? Czyli pokazuje jakąś taką ideę bardzo podwyższonej czujności, czyli z obawą, ale i z odrazą do tego grzechu. Nie do grzesznika, ale z odrazą do tego grzechu. Zobaczcie, jak, że tak powiem, jakby to powiedzieć, takie ostrożne czy podejście dwóch tutaj autorów Nowego Testamentu, bo to z dwóch różnych autorów, Judy i apostoła Pawła, ale zobaczcie, mówią dokładnie to samo. Jakie ostrożne czy takie nielekkomyślne podejście do grzechu jest tu przedstawione. I teraz pytanie, czy ja, czy ty stosujemy to? Czy kiedy ktoś z naszych przyjaciół upada, to różne grzechy są, nie? Są takie jawne, ale tu widzieliśmy te uczynki ciała, no to były główne grzechy kościelne. Czy my idziemy z taką obawą, czy czasem i my nie wpadniemy w te same sidła? I czy my idziemy z odrazą do tego, co ten człowiek zrobił? Tego mi często u chrześcijan brakuje. Że chrześcijanie zbyt mocno przejmują się więzią przyjaźni z drugą osobą w kościele, a za mało widzą obrzydliwość grzechu przyjaciela. Jakieś ważne powody, że musiał tak zgrzeszyć. A to jest pedagogika społeczna, czy jak to się nazywa? Resocjalizacja humanistyczna, nie mająca nic wspólnego z Bogiem. Tu zarówno Paweł, jak i Juda mówią: bądźcie bardzo ostrożni, kiedy idziecie napominać grzesznika. I miejcie wielką nienawiść, odrazę do grzechu, w który wasz brat popadł. Bo inaczej istnieje wysokie niebezpieczeństwo, że zaczniecie odpływać w tę samą stronę. Jakieś myśli, uwagi na koniec, bo ja mam tyle.
Vivaldi, ratownik musi zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo.
O tak, to jest świetny, świetny przykład. Jak ratownik okaże słabość, to pójdzie na dno razem z topielcem. Bo topielec działa już w amoku. Topielec nie działa racjonalnie. I wszystkich ratowników, akurat moje dzieci kończyły te kursy, to ja się tam wszystkiego podowiadywałem. No, sam tego nie robiłem, ale teoretycznie wiem. On potrafi cię tak silnie złapać, tak się wczepić w ciebie, jeśli nie podejdziesz do niego z właściwej strony, że praktycznie uniemożliwi ci jakikolwiek ruch pływacki taki, który by ciebie, czy was dwóch, czy dwoje uratował. Dlatego ratownik podpływa od tyłu, żeby go wręcz nie widział ten ratowany. A jeśli się obawia, że to nie pomoże, to co robi?
Ogłusza.
Musi mu tak w łeb przywalić, żeby go zamroczyło. Dopiero bezwładnego może wyciągnąć. Świetny przykład, dzięki.
Konrad Trendota, mam skojarzenie ze sportem pasujące do dzisiejszego fragmentu. Każdy chciałby od razu dokładać wiele kilogramów do sztangi co trening, a to niemożliwe. Trzeba ciężko pracować nad sobą i dokładać po jednym kilogramie.
Również bardzo piękna analogia. Dziękuję.
Jeszcze na zachętę, Nightwave. Znalazłem was około miesiąc temu i teraz praktycznie codziennie was oglądam. Nieźle umiecie zarażać do Pisma Świętego.
O, to szczególny rodzaj pochwały. Dziękuję. Szczególnie, że to jesteś naszym nowym widzem. Bardzo, bardzo się cieszę. Proszę.
Jeszcze Monika Mura. Odkryłam was niedawno, teraz codziennie czekam na wieczór z Biblią. Mowa pastora to zdecydowane tak, tak, nie, nie w nauczaniu. Dziękuję.
Czyli również widzę, że kolejny nasz nowy widz, tym naszym kobieta, tak? No, mam nadzieję, że odkryliście też nasze spotkania niedzielne. Na razie one jeszcze są takie dość siermiężne, chyba tak się mówi. Ja tutaj siedzę gdzieś przy stole i tak dalej. Zwykle to tam na jakiejś cenie, tam trochę ciałem pracuję, nie? Teraz to bardziej muszę na siedzącą. Ale pracujemy nad tym, żeby też to zmienić, bo zachęcam was do takiego przeżywania na żywo. Nie tylko oglądania. Tak jak teraz cieszycie się, że to jest na żywo i jak się coś stanie, no to wszyscy będą widzieć i tak dalej, nie? Ale też to jest ważne doświadczenie wspólnego śpiewu, wspólnej modlitwy i właśnie ta świadomość, że bracia tu gdzieś w Lublinie i po całym świecie teraz o 13 razem się spotkali, by chwalić Boga i rozważać Jego Słowo. Także zapraszam szczególnie naszych nowych widzów na 13 w niedzielę. To nie w jedną, tylko zawsze. Za chwilę wam jeszcze pokażemy produkt naszej grupy biblijnej z Krakowa. Kolejny taki motywujący kawałek gnamy dalej, albo tym razem jedziemy dalej. Mamy kawałek od maszynistów, teraz z toru wyścigowego, ale najpierw podziękujmy Bogu. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za zachętę do pracy, że Ty pokazujesz nam, że nasza praca nie jest bez sensu, nie jest bezowocna, że zawsze widzimy Twój efekt. Nawet jak on jest oddalony w czasie, jak jeden sieje, a dopiero gdzieś dalej drugi zbiera, to możemy cieszyć się zarówno ten, co sieje, jak i ten, co zbiera, tym, że to Ty doznajesz chwały, że to do Ciebie przychodzą zgubieni ludzie. Dawaj nam jak najwięcej takiej radości z owoców naszej pracy. Prosimy Cię też szczególnie o młodych wierzących, żeby jak najbardziej zakochali się w studiowaniu Twojego Słowa. Tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają, prosimy, przejmij strachem i obawą, że nie można tej decyzji odkładać. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, naszego Pana i Zbawcy. Amen. A teraz gnamy dalej.